W audycji Mąż Prawo, dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzudowska. Czy państwo czują, że już święta tak się zbliżają i tak już naprawdę dużymi krokami na Mikołaj i w radiu i nie tylko? Ale my dzisiaj o poważnych sprawach będziemy rozmawiać. Najpierw zaprosimy państwa na spotkanie, tych wszystkich, którzy borykają się z kredytami walutowymi. Moim i państwa gościem jest radca prawny pan Robert Choiński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Po naszej audycji poprzedniej, kiedy opowiadaliśmy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym zaciągniętych we frankach szwajcarskich kredytów, może trochę inaczej ten wyrok brzmiał, ale sens jego był taki. Okazało się, że sporo tych ludzi ma z tym problem, a mianowicie z tymi kredytami walutowymi, a banki nie są aż takie chętne, jak nam się wydawało, żeby ten problem prostować. No i narodził się pomysł zorganizowania spotkania.
Tak jest, już najbliższą sobotę przy ulicy Wołkowskiej 1:1 odbędzie się spotkanie informacyjne dla posiadaczy kredytów walutowych. Podczas spotkania będą udzielane bezpłatne porady prawne dla osób poszkodowanych przez banki. Będę jednym z prelegentów. Wystąpi również pani Barbara Husiew, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, które bardzo się przyczyniło do zmiany orzecznictwa w zakresie kredytów walutowych. Opowie, w jaki sposób właśnie stowarzyszenie działa, w jaki sposób pomaga frankowiczom. No i na koniec będzie można zadawać pytania. Postaramy się udzielić wszystkich informacji właśnie związanych z tym problemem.
I to spotkanie jest oczywiście nieodpłatne. Te porady, których państwo będą tam udzielać, też nieodpłatne nie są, tak?
Oczywiście. Te spotkanie organizuje Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, których jednym z celów statutowych jest właśnie pomoc osobom poszkodowanym przez banki. Także osoby, które chciałyby się dowiedzieć mniej więcej, czy właściwie nie mniej więcej, tylko bardziej o co chodzi w tym temacie, to serdecznie zapraszamy.
My w naszej audycji dzisiaj też powiemy, co się tutaj ruszyło, jeżeli chodzi o to orzecznictwo i o to, jak banki traktują to orzecznictwo i czy ci frankowicze rzeczywiście coś już na tym ugrali. Ale zacznijmy od czego innego. Ja nie bez kozery powiedziałam, że święta przed nami, czy państwo czują te święta, bo z każdej strony takie mamy napastliwe reklamy, odczuwamy tę atmosferę, też w tym sensie, że mamy Mikołajki, za chwilę Boże Narodzenie, więc kupujemy w zasadzie bez opamiętania. I te wszystkie dobre rady, których państwu udzielamy, że trzeba pójść z listą, że trzeba wiedzieć, co kupić i kilka innych, których zaraz państwu udzielimy, no niestety czasami spływają w próżnię. A pan Robert Choiński będzie państwa przekonywał, że trzeba czytać wszystko, co się dostaje do podpisania. Ja też państwa będę o tym przekonywać, chociaż sama robię różnie. Ale zanim do tego przejdziemy, to może kilka takich podstawowych rad zakupowych. O czym na pewno nie zapomnieć i na co na pewno zwrócić uwagę. Kupując już te rzeczy, może nie śniadaniowe albo obiadowe, tylko właśnie takie większe zakupy planując i robiąc teraz przed świętami.
W pierwszej kolejności powinniśmy wiedzieć, że towar niewadliwy co do zasady nie podlega zwrotowi. To znaczy przedsiębiorca czy sprzedawca może zastrzec, że takie uprawnienie mamy, natomiast jeżeli kupiliśmy towar i kupiliśmy go w sklepie stacjonarnym, jeżeli nie ma on żadnych wad, a przedsiębiorca nam nie zastrzegł przy tej sprzedaży, że możemy taki towar zwrócić, wówczas no niestety nie mamy takiej możliwości, więc o tym musimy pamiętać i dlatego tym bardziej te nasze zakupy powinny być przemyślane.
Teraz nawet przedsiębiorcy mówią tak w sprzedawcy w sklepie, że ale proszę pamiętać, że tego nie można zwrócić. To jest w promocji, nie można zwrócić. To nie ma znaczenia, czy jest w promocji, prawda? Po prostu nie można i tyle. Chyba, że ktoś chce nam w ten sposób przekonać do zakupu, że możemy się zastanawiać, bo takie możliwości mają.
Tak jest. Wiele w sieci handlowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kupujących, konsumentów, właśnie proponuje, że jest ten termin 14-30 dni, ale to jest tylko i wyłącznie dobra wola tego sprzedawcy.
Także generalnie oglądamy i zastanawiamy się, kupując w sklepie stacjonarnym, czy aby na pewno kupić chcemy. Bez wad, to znaczy... Co może być tą wadą? No coś jest pobite, no to wiadomo, że jest wada.
Definicja wady mówi wprost, że ten produkt nie ma właściwości, których ze swojej z natury powinien mieć, lub też ze względu na to, jak to zapewnia nasz sprzedawca. Czyli jeżeli na przykład buty nam się rozklejają po miesiącu, no to wiadomo, że nie należy do właściwości butów to, że one powinny się po miesiącu nam rozkleić.
Ja kiedyś usłyszałam taki zarzut, że prowadziłam w butach samochód i dlatego one popękały w miejscu, gdzie się zginały. Bo gdybym chodziła tylko, a buty służą do chodzenia, to pewnie by nie popękały.
No to jest, myślę, że temat na całą oddzielną audycję. Tak. Odnośnie uzasadnienia odmów uznania reklamacji. Natomiast tutaj tak jest to temat, dość, można do niego podejść dość zdroworozsądkowo, bo wiadomo, że istotą butów jest to, że się w nich chodzi. Użytkuje się je w różny sposób i nie jest niczym nadzwyczajnym, że ktoś jeździ w butach w samochodzie. Także takie tłumaczenie można uznać za kuriozalne. One nie ma żadnego uzasadnienia. No ale tak to jest niestety, że sprzedawcy próbują za wszelką cenę właśnie odmówić spełnienia tego naszego żądania i stąd się biorą takie uzasadnienia.
Żeby móc w ogóle cokolwiek reklamować, to musimy zbierać te wszystkie paragony, których mamy przed świętami bardzo dużo, jeszcze nawet potem je kserować albo wkładać do lodówki, bo one lubią blaknąć. Czy możemy jakoś inaczej udowodnić, że coś kupiliśmy w tymże sklepie?
Przepisy mówią o dowodzie zakupu. Dowodem zakupu nie musi być tylko i wyłącznie paragon czy faktura. Może być również potwierdzenie dokonania transakcji kartą płatniczą. Dlatego jest to niewątpliwy atut wykonywania właśnie płatności przy użyciu karty, ponieważ wtedy mamy bardzo ładnie ewidencjonowane, jakich dokonaliśmy zakupów i kiedy. Więc odpada nam ta potrzeba archiwizowania paragonów i faktur. Tutaj trzeba też pamiętać, że jeżeli jednak byśmy się powoływali na gwarancję, to jednak bardzo często posiadanie dokumentu gwarancyjnego jest tym warunkiem powoływania się przy reklamacji na gwarancję. Także akurat dokument gwarancji musimy jednak przytrzymywać.
A dokument gwarancji to teraz już nie stemplujemy przecież takiego czegoś, że zakupiliśmy i tutaj pani nam stawia stempelek, tylko czasami nawet kupując przez internet przychodzi dokument i właśnie tenże paragon, który potwierdza zakup, tak? To wtedy może być niezbędne.
Przepisy mówią, że domniemuje się, że gwarancja została udzielona o tej treści, w jakiej został nam wydany dokument gwarancyjny. Natomiast musimy pamiętać, że gwarancja jest niczym innym jak naszą umową między nami a sprzedawcą. I to gwarant, czyli osoba, która udziela gwarancji, określa w tym dokumencie, jakie nam przysługują uprawnienia. To jest istotna różnica pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z tytułu rękojmi, gdzie nasze uprawnienia są wprost opisane w przepisach prawa. Dlatego jak dokładnie wygląda procedura reklamacji, a także jak powinien zostać wydany ten dokument gwarancyjny,
to
jest ściśle zależne dokładnie od tej treści gwarancji. I tutaj to, co się pojawiło na początku, czyli musimy dokładnie przeczytać ten dokument.
Gwarancyjny. No to już jeden dokument do czytania mamy. A jeżeli chodzi o rękojmie, no to co jest dla konsumenta korzystniejsze? Bo rozumiem, że na jedno i drugie powoływać się nie może jednocześnie.
Jednocześnie nie można. Natomiast jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że nie jesteśmy zadowoleni ze sposobu rozwiązania naszego problemu, kiedy podjęliśmy pewne działania w obrębie jednej ścieżki, czyli na przykład gwarancji, wówczas możemy się powoływać na rękojmie. Po wyczerpaniu oczywiście tej pierwszej ścieżki. Więc to nie jest tak, że to jest alternatywa, która nam zamyka drogę. Natomiast trzeba pamiętać, że gwarancja jest tą umową. Więc zazwyczaj gwarant formułuje te zapisy w taki sposób, żeby było dla niego najwygodniej. Natomiast te
przepisy... my za bardzo wpływu na to nie mamy.
Żadnego.
W ogóle.
Znaczy możemy oczywiście zgodzić się, zawierając po prostu umowę i odbierając ten dokument gwarancji, ale to jest po prostu nasza jedyna możliwość. W przypadku rękojmi te przepisy są ustalone w prawie, one są bardzo korzystne dla konsumenta, dlatego też jeżeli by się pojawiła jakakolwiek wada, warto każdorazowo przeczytać dokument rękojmi, zobaczyć, jakie są te uprawnienia wynikające z rękojmi i sobie porównać. Natomiast najczęściej ta rękojmia będzie dla nas bardziej korzystna, natomiast gwarancja może być korzystniejsza w takiej sytuacji, jeżeli ma dłuższe terminy niż rękojmia. Bo w rękojmi ten termin na zgłoszenie wady wynosi co do zasady 2 lata.
Natomiast, co to zasady, takie słowo padło.
Tak, bo nie dotyczy to na przykład wad ukrytych, albo też właśnie pytanie jest, kiedy liczymy ten prawo do zgłoszenia tej wady, więc w przypadku wad ukrytych to mamy tego czasu trochę więcej. W przypadku, co do zasady, po prostu ten termin jest liczony od momentu wydania rzeczy, od kiedy ją kupiliśmy.
Czyli 2 lata.
Tak, 2 lata. Czasami producenci, chcąc nas zachęcić do zakupu, w gwarancjach te terminy wydłużają. No i wtedy wiadomo, że jeżeli upłynął ten termin na rękojmie, możemy spokojnie zgłosić tę wadę z gwarancji i mamy wtedy duże szanse, że ta nasza wada zostanie naprawiona.
Nawet musimy czasami za to zapłacić więcej trochę, że przedłużamy sobie gwarancję na przykład o dwa albo dwa daje nam sprzedawca, czyli producent, a jak sobie przedłużymy do pięciu, to troszeczkę dopłacimy. I wszyscy nas zachęcają.
Tak jest.
Albo do siedmiu, ale bo po pięciu wszystko się psuje.
Ale zachęcam właśnie po raz kolejny dokładnie do zapoznania się z tym z dokumentem przedłużonej gwarancji, bo może się okazać tak, że obejmuje ona tylko jakieś tam elementy najprostsze do wymiany, na przykład obudowę, natomiast nie obejmuje już
silnika.
Dokładnie, wymiany całego tego wnętrza. I może się okazać, że zapłaciliśmy za produkt dużo więcej niż byśmy normalnie zapłacili, a potem jak przyjdzie co do czego, to nic nam stanie.
Ale wie pan, w jakim my jesteśmy teraz okresie? W takim, że my w ogóle nic nie chcemy czytać, bo my bardzo szybko działamy. I takie czytanie to może dopiero przyjść, jak się coś zepsuje. A podjęcie umowy, podjęcie decyzji o tym, czy przedłużamy gwarancję, czy nie, to na to zazwyczaj mamy kilka minut dosłownie w sklepie. Bo tak pan sprzedawca nas bardzo ładnie tutaj zachęca
albo
do tego, żeby... Albo pani sprzedawczyni.
Też bardzo ładna.
też bardzo ładna i też nas bardzo ładnie zachęca. I my możemy na przykład odstąpić od takiej umowy potem? Jak już otrzeźwiejemy i wrócimy do domu i dojedziemy do wniosku, nie, po co nam ta gwarancja? Już nie.
I tutaj przepisy różnicują naszą sytuację odnośnie tego, czy my dokonaliśmy zakupu w sklepie stacjonarnym, czy my dokonaliśmy tego zakupu przez internet.
Zaraz się okaże, że i tak lepiej wszystko kupować przez internet, bo dłuższe terminy na zastanawianie się, tak?
Tak, dokładnie tak. To myślę, że już jest wiedzą dość powszechną, że jeżeli dokonamy zakupu przez internet, to wówczas mamy 14 dni, co do zasady oczywiście, na odstąpienie od tego towaru, od tej umowy, ponieważ jeżeli nie zostaliśmy poinformowani o prawie do odstąpienia, to termin ten tak naprawdę nam nie płynie. Razem z produktem, który dostaliśmy przez internet, również powinniśmy dostać wzór takiego odstąpienia od umowy. Ale też możemy to rozegrać trochę inaczej, bo jeżeli chcielibyśmy jednak odebrać ten produkt w sklepie stacjonarnym, to możemy go zamówić przez internet, a zaznaczyć, że odbieramy go w sklepie stacjonarnym. Tylko na co musimy uważać? Sklepy też takie głupie nie są. Wtedy one wpisują, że jednak dokonały sprzedaży stacjonarnie. Więc my musimy wtedy pilnować, że w tych dokumentach, gdzie kwitujemy odbiór, to rzeczywiście to jest potwierdzenie tego, że zamówienie zostało dokonane przez internet, a my tylko ten towar odbieramy, a nie, że ten towar nam jest na miejscu sprzedawany.
To może taka być sytuacja, że w dokumentach odbioru jest napisane, że stacjonarnie odebraliśmy, znaczy kupiliśmy?
No niestety różne są praktyki sprzedawców, ale bardzo często się zdarza tak, że mimo, że zamówiliśmy towar przez internet, go de facto odbieramy tylko w sklepie,
no tak.
Ale jednak potem patrzymy w dokumencie sprzedaży dokonano w tym danym sklepie stacjonarnie.
To na to na pewno trzeba zwrócić uwagę, bo to nas pozbawia tych 14 dni na podjęcie ewentualnej decyzji, prawda? Czy zwrócić, czy nie.
Tak jest.
Bo tutaj nawet żadnych wad nie musimy udowadniać ani niczego. Po prostu nie odstępujemy bez żadnego powodu. Możemy tak zrobić.
Tak jest i też trzeba pamiętać, że to nie tyczy się tylko i wyłącznie zakupów dokonanych przez internet, ale również zakupów, które były zawarte
na tych pokazach.
Dokładnie, poza lokalem przedsiębiorstwa. I to myślę, że jest bardzo istotne, ponieważ ta praktyka sprzedaży tych już przysłowiowych garnków, które kosztują wielokrotnie więcej niż ich jest cena rzeczywista, uprawnia nas wtedy do odstąpienia od takiej umowy.
I to teraz już nie są garnki, muszę panu powiedzieć. To są usługi medyczne przeróżnego rodzaju i w ten sposób właśnie podpisywane umowy. A garnki być może się pojawiają, ale już rzadziej.
Te prawo do odstąpienia dotyczy również umów o świadczeniu usług. Także to widzę, że nawet jak zmienili tutaj taktykę, to myślę, że...
że i tak, tak prawo ich dosięgnie,
tak
jeżeli...
jest i tu trzeba wspomnieć, że nawet jeżeli nie zostaliśmy pouczeni o tym prawie do odstąpienia, to te prawo jest i ten termin 14 dni, jeżeli nie jesteśmy pouczeni, to biegnie dopiero od momentu, kiedy my się dowiedzieliśmy, że możemy odstąpić od tej umowy. Także to jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli właśnie ktoś, osoba jakaś starsza na takim pokazie brała udział, ktoś wykorzystał to, że ona za bardzo nie wie, jak to wszystko powinno wyglądać, to wtedy ten 14-dniowy termin jest dłuższy.
No dobrze, tylko jak to udowodnić, że nas nie poinformowano o tym za chwilę, a i za chwilę również o kredytach konsumenckich, bo takie też, proszę państwa, takich też sobie udzielamy, banki nam udzielają, nawet kupując w sklepie coś na raty, to też podpisujemy kredyt konsumencki i tutaj też kilka rad mamy. 29, a w zasadzie już nawet 30 minut po 13 pytania naszych słuchaczy, a mianowicie dotyczące dużych rzeczy, samochodu. Samochód i to kupiony w komisie po pewnym czasie, niedługim, nie minęły 2 lata, zepsuła się pompa paliwa i teraz czy pan ma jakiekolwiek w ogóle możliwości tutaj działania?
Jak najbardziej. Tu też trzeba podkreślić, że jeżeli dokonujemy zakupu rzeczy używanej, to w żaden sposób nie wyłącza to naszych uprawnień z tytułu rękojmi, chyba że bonifikata związana ze sprzedażą była związana z jakąś wadą tej rzeczy, czyli na przykład ten samochód miał jakieś uszkodzenia, my o tym wiedzieliśmy i kupiliśmy ten samochód, wiedząc z całą świadomością tych wad. Natomiast w sytuacji, w której zakupiliśmy pojazd i po tym zakupie okazało się, że są jakieś usterki, mankamenty, które istniały wcześniej w tym samochodzie, ale nie zostaliśmy o nich poinformowani, to jak najbardziej możemy tutaj powołać się na wspomnianą rękojmię. Rękojmia co do zasady daje nam 4 uprawnienia. Możemy żądać obniżenia ceny, możemy żądać wymiany rzeczy na nową, możemy żądać i naprawienia, a i odstąpienia, jeżeli wada jest istotna. Któreś z tych żądań powinniśmy skierować do sprzedającego i on ma 14 dni na rozpatrzenie naszej reklamacji. Jeżeli nie zrobił tego w tym terminie, przyjmuje się, że ją uznał. Natomiast w tym przykładzie podanym tutaj, czyli zakup z komisu samochodowego, to trzeba pamiętać, na co trzeba zwrócić uwagę. Czy my dokonujemy zakupu rzeczywiście od przedsiębiorcy prowadzącego komis, czy my dokonujemy zakupu od osoby fizycznej? Ponieważ niestety praktyką komisów jest taką, że oni chcąc uciec od tych wszystkich rygorów związanych z ochroną konsumenta, podsuwają do podpisu umowę, gdzie...
Znaczy my nieświadomie taką podpisujemy?
My jesteśmy przekonani, że zawieramy umowę z komisem. Mhm. Do końca przecież nie znamy tych danych tego sprzedającego, a patrzymy, że tam jest jakiś Jan Kowalski, tak?
No tak, może pan się nazywa, tak?
Dokładnie
ten,
tak.
Który komis prowadzi.
Dokładnie tak. No i wtedy jakby ten katalog uprawnień, które nam przysługuje, jest węższy. Więc jeżeli byśmy zwrócili uwagę na taką sytuację, że na przykład firma nazywa się Jan Nowak, a samochód sprzedaje Jan Kowalski, to powinniśmy zapytać, z czego to wynika i powinna już się nam zapalić wtedy jakaś lampka ostrzegawcza.
No i poza tym firma to chyba musi mieć NIP, prawda?
Dokładnie. NIP najczęściej w umowach to sformułowane w ten sposób, że jeżeli to jest spółka, to wiadomo, natomiast jeżeli to jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, to jest napisane
numer.
Tak, Jan Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą taką i taką, NIP, tak, i oczywiście inne tam dane pozwalające oznaczyć.
Czyli trzeba zwracać uwagę na to, żeby ten NIP tam gdzieś się pojawił,
tak.
To może dać nam taką przynajmniej quasi pewność, że mamy przedsiębiorcę.
Kolejny przykład na to, że trzeba dokładnie jednak czytać te dokumenty.
Tak, no dobrze. Drugie pytanie naszego słuchacza, a mianowicie o umowę z telefonią komórkową, ale tutaj pan występuje jako przedsiębiorca. To znaczy sam pan prowadzi działalność gospodarczą i tęże telefonię komórkową, ale raczej tę umowę zawarł jako przedsiębiorca. I tu już mamy gorszą wiadomość.
Tak, pytanie dotyczyło tego, czy można odstąpić od takiej umowy, jeżeli została ona zawarta na odległość. Niestety te uprawnienia związane z prawem odstąpienia do umowy zawartej na odległość tyczą się konsumentów, czyli osób, które zawarły tę umowę w celu niebezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. No tutaj sam pan powiedział wprost, że dotyczy jego się biznesu, więc no niestety z tego uprawnienia nie będzie mógł skorzystać.
Dobrze. I jeszcze, żeby to wybrzmiało, czyli prawa konsumenta to są prawa osoby fizycznej w kontaktach osoby fizycznej z przedsiębiorcą, a nie osoby prowadzącej działalność z przedsiębiorcą innym, czyli nie z przedsiębiorcami między sobą i nie między osobami fizycznymi między sobą, prawda?
Tak jest.
Czyli kupując na portalach internetowych różne rzeczy, też warto zwrócić uwagę, od kogo my to kupujemy.
Tak jest i to samo się też tyczy różnych zobowiązań pieniężnych, ponieważ pożyczka pomiędzy osobami fizycznymi też również nie będzie podlegała pod ustawę o kredycie konsumenckim i też jakby ten wtedy wachlarz naszych uprawnień jest znacznie mniejszy.
A jak bardzo płynnie przeszliśmy do kredytu konsumenckiego, też przed świętami bardzo łatwo podejmuje się takie decyzje, że nawet nawet jak nam troszkę brakuje, no to coś weźmiemy na raty, albo coś nam bank podrzuci i zawsze na tego Mikołaja coś będzie. No ale jeżeli jest ustawa o kredycie konsumenckim, to rozumiem, że jest to już tak uregulowane, że tutaj ani klauzul wadliwych nie znajdziemy, ani zapisów niedozwolonych, ani nic takiego, co mogłoby nas o kłopoty potem przyprawić. Dobrze myślę? Prawie.
Bardzo dobrze, jakby tak było. Natomiast w praktyce bywa z tym różnie. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zwrócić uwagę, chcąc zawrzeć umowę kredytową czy umowę pożyczki, jest podmiot, który nam będzie udzielać. Na rynku występują podmioty podlegające pod ustawę o prawo bankowym, czyli banki i inne instytucje finansowe oraz tak zwane podmioty parabankowe, czyli te różne mniejsze instytucje, czasami regionalne, udzielające tak zwanych chwilówek. Co do zasady jedne i drugie powinny stosować te same zasady gry i stosować się do przepisów prawa. Natomiast dużo większe jest ryzyko związane z tymi instytucjami parabankowymi, ponieważ one pobierają często dodatkowe opłaty i tutaj z raportów prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika jednoznacznie, że bardzo często stosują w swoich umowach niedozwolone postanowienia umowne, które związane właśnie są nawet nie z samym oprocentowaniem takiego kredytu, ale różnymi kosztami dodatkowymi. Od bardzo wysokich prowizji czy opłat wstępnych za rozpatrzenie w ogóle wniosku kredytowego, po kary na przykład za monit, za sporządzenie monitu o nieterminowej spłacie, gdzie na przykład wzięliśmy pożyczki 1000 zł, a spóźniliśmy się kilka dni, za każde takie wezwanie jest nam naliczane 100 zł. Mhm. Także to jest pewne ryzyko, które, tak jak wspomniałem...
Ale to będzie gdzieś zapisane, my to przeczytamy, że na przykład ten monit będzie u nas kosztował te 100 zł za każde wysłane takie wezwanie do zapłaty?
Tak, najczęściej takie zapisy są w umowie, a jak nie w umowie, to w regulaminie załączonym do umowy.
No tak, czyli umowa 3 kartki, regulamin 12. Kto to czyta?
Żeby ułatwić dla konsumentów zorientowanie się w tym całym temacie, to obowiązkiem instytucji udzielającej nam kredytu lub pożyczki jest sporządzenie formularzu informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego. I tam są wyszczególnione wszystkie najistotniejsze informacje, w szczególności wysokość oprocentowania kredytu, wysokość opłat i prowizji z tytułu udzielonego kredytu, wysokość RRSO, który oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowity koszt kredytu, jak również zabezpieczenia, jakie powinniśmy przedstawić, żeby taki kredyt uzyskać. Więc
zazwyczaj dowód osobisty wystarczy.
No to zależy od wysokości kredytu. tutaj, tak jak wspomniałem, ten formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego będzie dla nas taką może najważniejszą rzeczą, jeżeli nie chcemy już tak się wgłębiać w te poszczególne zapisy i taką rzeczą, która nam pozwala ocenić, jaki jest rzeczywisty koszt tego kredytu.
Czyli na przykład, jeżeli kupujemy coś na raty i mamy takie reklamy wielkie, 0%, raty wszystkie 0%, a potem, no i podpiszemy taką umowę, a potem jak usiądziemy i zliczymy, to się okazuje, że to jakieś słabo wychodzi te 0%. Że coś tam jeszcze jest więcej, że 10 razy rata to nie jest tak cena, którą żeśmy widzieli na tym billboardzie na przykład.
Bardzo często tak się zdarza. Dlatego właśnie tak istotne jest przeczytanie tego formularza, bo dość powszechną praktyką jest dodawanie wszelkiego rodzaju ubezpieczeń do takich umów kredytowych, pobieranie właśnie bardzo wysokiej prowizji za udzielenie kredytu, co jest zgodne z prawem, jak również pobieranie opłat wstępnych. Dlatego...
I też to jest zgodne z prawem.
Jest to zgodne z prawem, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli została do nas pobrana opłata wstępna na przykład za rozpatrzenie naszego wniosku kredytowego, a potem ten wniosek zostałby rozpatrzony negatywnie lub też my zrezygnowaliśmy z zawarcia umowy kredytowej, to ta opłata powinna do nas wrócić.
A czy my w ogóle możemy taką umowę kredytową rozwiązać? Jak ją zawarliśmy w sklepie, kupując coś na ratę, a potem nam się to nie spodobało?
I tutaj znowu pojawia się ten 14-dniowy termin. Mamy prawo bez wskazywania przyczyny złożyć oświadczenie o odstąpienie od takiej umowy i wówczas przyjmuje się, że takiej umowy nigdy nie było. Natomiast musimy też pamiętać, że bardzo często takie umowy są zawierane w związku z jakimś naszym zakupem. Czyli na przykład chcemy kupić sobie telewizor na raty. Wtedy, jeżeli ten telewizor został nam już wydany, a my złożyliśmy oświadczenie o odstąpienie od umowy po odbiorze tego telewizora, to wówczas nie zwalnia nas to mimo wszystko z obowiązku zapłaty za ten telewizor. Aha. Więc tutaj radzę, żeby w takiej sytuacji, jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, czy chcielibyśmy ten kredyt mieć i go spłacać, to poczekać z odbiorem tego produktu do momentu, jak już będziemy pewni, że nie chcemy z tego kredytu rezygnować i że będziemy go spłacać.
Te 14 dni po prostu, niech sobie minie, my już wtedy nie mamy szansy zrezygnowania, możemy telewizor odebrać.
Szczególnie po tym świątecznym szale zakupów, kiedy wydaje nam się wszystko takie potrzebne, ale na pewno trafionym prezentem i możemy sobie w ciągu tych 14 dni na spokojnie przemyśleć.
Ale naprawdę dochodzę do wniosku, że wszystko kupmy przez internet po 14 dniach 27, to co nie pasuje, to odesłane. Tylko wtedy może kwota, którą będziemy musieli przeznaczyć na odsyłanie tego wszystkiego, to może nas trochę o zawrót głowy przyprawić. Ale może nie wszystko się nie będzie podobało. Coś jednak sobie zostawimy. Za 16 minut 14 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o wielu rzeczach. Rozmawialiśmy o kredytach konsumenckich i tak w zasadzie to najważniejsza rzecz to zobaczyć, za co my tak naprawdę płacimy, czyli te dodatkowe koszty tutaj też przeliczyć i sprawdzić i przeczytać przynajmniej tę jedną kartkę, którą dostaniemy taką informacyjną, gdzie mamy wszystko. Powinniśmy mieć wszystko i raczej chyba to jest powszechna praktyka, żeby nam taką kartkę pokazać.
Tak, co do zasady jest to powszechna praktyka, natomiast ustawodawca przewidział taką sytuację, że nie każdy może wywiązywać się właśnie z tego obowiązku. Wówczas przewidział sankcje w postaci sankcji kredytu darmowego. Wówczas, jeżeli okazałoby się, że nie ma któregoś z tych elementów wymienionych w ustawie, czyli między innymi tego wskazania całkowitego kosztu kredytu, oprocentowania.
Albo tego rocznego RSO.
Dokładnie tak. Wówczas możemy złożyć dla przedsiębiorcy oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i wówczas jesteśmy zobowiązani do zwrotu tylko i wyłącznie kwoty, którą pożyczyliśmy. Bez żadnych dodatkowych opłat.
Także czytajmy,
a poza tym jest to taki instrument motywujący przedsiębiorców do tego, żeby trzymali się tych zasad, bo jeżeli nie będą się ich trzymać, wówczas muszą się liczyć z tym, że będą stratni,
koszty.
Tak, dokładnie.
No dobrze, no to jeżeli chodzi o ponoszenie kosztów, to może przyjrzyjmy się temu, co się zdarzyło od momentu, kiedy mamy wyrok TSUE w sprawie kredytów walutowych, a w zasadzie frankowych, prawda, bo to było dotyczyło franka szwajcarskiego. Czy już banki pozawierały ugody? Czy ci, którzy pobrali te kredyty, już wystąpili z takimi roszczeniami do banków? Co to jest te nieuprawnione korzystanie z pieniędzy, które banki podnoszą? Dużo pytań zadałam, a pan będzie teraz odpowiadał.
Mimo, że od wyroku TSUE, czyli 3 października, minęło raptem 2 miesiące, to jednak
coś się zdarzyło.
Doszło do dużej ilości różnych wydarzeń, które w sposób istotny w ogóle wpływają na ogląd całej sytuacji, ale może zacznijmy od kwestii najważniejszych, czyli że nasz polski Sąd Najwyższy, czyli ten sąd, który stoi na straży jednolitości linii orzeczniczej sądów powszechnych, wydał wyrok w sprawie frankowej, co ciekawe w sprawie skargi kasacyjnej złożonej od wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w którym to wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że umowa kredytu denominowanego we franku szwajcarskim, czyli takiego kredytu, gdzie kwota kredytu w umowie została skazana w frankach szwajcarskich, powinna być odfrankowiona. A co to znaczy? Znaczy tyle, że kredytobiorca de facto powinien spłacać kwotę, która została mu udzielona w złotówkach, przy założeniu, że przy oprocentowaniu wskazanym w umowie, czyli w opartym o stawkę LIBOR plus marża. I w takiej wysokości powinien płacić poszczególne raty. Więc jest to pierwszy wyrok od tego roku TSUE. Widać, Sąd Najwyższy opowiedział się tutaj za nie unieważnianiem całej umowy, tylko za utrzymanie jej w mocy, ale przy założeniu, że jest to kredyt złotówkowy.
No tak, bo w założeniu tych kredytów było to, że nawet jak kwota była we frankach, to i tak przecież nikt nam nie przelewał franków, nie biegliśmy do kantoru, nie sprzedawaliśmy tego po kwocie, jaką nam oferował kantor, tylko właśnie dostawaliśmy kwotę w złotówkach.
Oczywiście, tutaj ten element walutowy, no to służył tak de facto tylko i wyłącznie temu, żeby móc skorzystać z tego niższego oprocentowania, jaki wynikał z LIBOR-u.
Czyli tutaj tak bardzo salomonowo postąpił Sąd Najwyższy, bo trochę bankowi, ale też trochę temu, który ten kredyt wziął, żeby też dotkliwie nie było bardzo mocno.
Ewidentnie Sąd Najwyższy kierował się tutaj interesem dwóch stron, a przede wszystkim uwzględnił interes banku w ten sposób, że utrzymując te umowy w mocy, bank nie jest całkowicie stratny, ponieważ on ma prawo zatrzymać właśnie prowizję, która wynika z udzielenia kredytu, wszystkie opłaty dodatkowe, które były związane z umową kredytową. Natomiast kredytobiorca spłaca niższe raty kredytowe, ponieważ oparte właśnie o tą stawkę LIBOR, która była w tej perspektywie 20 lat znacząco niższa od WIBOR-u.
No, czyli każdy coś otrzymał, a jeżeli chodzi o takie jednostkowe, bo to Sąd Najwyższy wydał właśnie w sprawie, co prawda tutaj białostockiej i można domniemywać, że tak w tą stronę będzie szło orzecznictwo, prawda, wszystkich sądów okręgowych albo innych, do których te sprawy trafią. Ale czy one tam trafią, czy te sądy, czy te banki może jednak wypracowały jakąś linię ugodową?
No niestety jeszcze nie. Nie, przynajmniej do mnie nie dotarły żadne informacje, żeby banki proponowały ugody swoim klientom. Myślę, że to jest jeszcze kwestia za małej skali roszczeń, które znajdują się w bankach. Za jakiś czas, bo trzeba powiedzieć, że od czasu wyroku TSUE lawinowo rośnie liczba spraw i kiedy ona, myślę, osiągnie pewną graniczną wartość, wówczas zwycięży wśród banków rachunek ekonomiczny, ponieważ one, przegrywając procesy sądowe, są tak zobowiązane uiścić wszystkie opłaty sądowe, zwrócić też te koszty kredytobiorcy, które on poniósł w związku z tą sprawą sądową. Więc kiedy rozmiar ilość tych spraw i ilość przegranych spraw przez banki będzie odpowiednio duża, to wówczas myślę, że takie propozycje się pojawią. Natomiast na tym etapie jeszcze ich nie ma, ale też trzeba zaznaczyć, że od wyroku TSUE zapadło ponad 70 wyroków w sprawach frankowych, z czego 75% to były sprawy rozstrzygnięcia korzystne dla kredytobiorców.
Ale nie unieważniały umów?
Bardzo różnie. To były i unieważnienia, były i odfrankowienia. Można się spodziewać, że po ostatnim orzeczeniu Sądu Najwyższego, który wskazał te odfrankowienia jako
będzie
kierunek
rozstrzygania
tych sporów, najprawdopodobniej właśnie następne wyroki będą szły w kierunku odfrankowienia.
No dobrze, to proszę mi powiedzieć w takim razie, co to za linia obrony banków pod tytułem nieuprawnione przetrzymywanie, obracanie pieniędzmi?
Takie zarzuty pojawiły się w stosunku do państwa Dziubak, tych państwa, w których sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ale przestraszyła wielu innych pewnie.
Tak, natomiast sprawa była o tyle bulwersująca, że sam Rzecznik Praw Obywatelskich po sformułowaniu takiego żądania przez banki, właśnie wspomnianego żądania odsetek od korzystania z kapitału, bo może właśnie wyjaśnijmy, o co chodzi, że bank, spodziewając się tego, że sąd unieważni umowę kredytową, w piśmie procesowym do kredytobiorców napisał, że w przypadku unieważnienia to zażąda od kredytobiorców jakiejś horrendalnej kwoty, kilkuset tysięcy z tytułu nieuprawnionego korzystania z kapitału. Dlatego też zdaniem banku nieuzasadnionym było unieważnianie tej umowy, bo to de facto byłoby bardziej niekorzystne dla kredytobiorców niż obecny stan. No tutaj te żądania są całkowicie absurdalne i pozbawione podstaw faktycznych, bo tu trzeba zaznaczyć, przecież do tego unieważnienia umowy doszłoby z winy banku. To bank stosował niedozwolone zapisy. Także nadużyciem prawa podmiotowego było żądanie w takiej sytuacji zwrotu otrzymanego świadczenia pod tytułem tego, że one było bezpodstawnie się z niego korzystało. Co więcej, to można odwrócić takie żądanie. Przecież kredytobiorca również, który spłacał takie raty i uiszczał je na rzecz banku, to również mógłby się domagać przecież takich odsetek. A jeszcze idąc dalej, trzeba wskazać, że termin na przedawnienie roszczeń pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem wynosi 3 lata. Więc de facto, nawet jeżeli by takie żądanie miało jakiekolwiek podstawy, to tylko by trzeba się okresu 3-letniego. Więc tutaj można by formułować bardzo dużo zarzutów pod kątem takich żądań. I myślę, że i samo orzeczenie w sprawie państwa Dziubak, które będzie 7 stycznia, myślę, te wszystkie wątpliwości rozstrzygnie, jak również i opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, który również w tej sprawie właśnie ma się wypowiedzieć. Natomiast też trzeba zaznaczyć, sam Raiffeisen pod naporem opinii publicznej i tutaj tego całego szumu medialnego, jaki wokół się tych żądań pojawił, zorganizował konferencję kilka dni później w hotelu Marriott, w którym się wycofał z tych żądań.
Tak, ale myślę, że tych, których miał przestraszyć, to już troszkę przestraszyło to właśnie korzystanie bezprawne z kapitału. Natomiast my namawiamy do korzystania z własnych praw, ale też do tego, żeby wiedzieć, jak mądrze z nich skorzystać. Dlatego też warto przyjść, myślę, na spotkanie, które państwo organizują i o nim jeszcze raz powiedzmy. Bezpłatne, indywidualne porady prawne dla osób, które zostały z ich zdaniem, prawda? Bo to obiektywne, subiektywne bardzo pojęcie.
Oczywiście.
Czy poszkodowane były przez banki, czy nie. I albo na przykład, które mają kredyt walutowy nie tylko w bankach, ale nie tylko we frankach, ale też w euro, prawda? Bo mówiliśmy, że podobne sytuacje mieli ci, którzy mieli w euro. No to proszę powiedzieć, gdzie można przyjść, gdzie bezpłatnie uzyskać tę poradę. I nie jest to Polskie Radio Białystok, chociaż tutaj porady zawsze bezpłatnie.
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia, to jest najbliższa sobota, od godziny 12 przy ulicy Wołkowyskiej 1/1. To jest Great House, tak się nazywa ten budynek. Jednym z prelegentów będę ja wraz z panią Barbarą Husiew, która jest wiceprezesem Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. I całe wydarzenie właśnie zorganizowane przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.
Trzeba się zapisać na taką poradę, czy po prostu przyjść, posłuchać, a potem ewentualnie uzyskać indywidualną?
Dokładnie tak. Tutaj nie prowadzimy żadnych zapisów. Każdy, kto ma chęć, może przyjść. Jest to dość duża sala, także zapraszamy.
I do niczego to nie zobowiązuje, garnków nie sprzedajecie.
Oczywiście, nie.
Ani usług medycznych.
Nie, tutaj wstęp jest bezpłatny, nie rodzi żadnych zobowiązań.
I porady prawne również bezpłatne. Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem był pan radca prawny Robert Choiński. I jeśli państwo mają jakieś pytania, to już na to spotkanie odsyłamy, dotyczące i kredytów walutowych. A audycja Masz Prawo za tydzień. Za tydzień porozmawiamy o tym, jak spokojnie spędzić święta i skorzystać na przykład z bezkonfliktowego i bezsądowego rozwiązywania sporów. A teraz już mówię państwu do usłyszenia. Zostańcie państwo z nami, dlatego że niebieski Mikołaj jeszcze tutaj gdzieś krąży. Ja nawet jeden prezent widzę. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Wiadomość do Mikołaja też jakaś nadejdzie. A do usłyszenia mówię państwu Dorota Niebrzydowska.